Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Drodzy Państwo, z 12 na 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny, wyłączono telefony, zlikwidowano większość programów radiowych, telewizyjnych. Na ulice polskich miast wyjechały opancerzone pojazdy, aresztowano działaczy Solidarności, działaczy opozycji antykomunistycznej. W związku z tą rocznicą, 42. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, naszym gościem jest dziś pan Bernard Niemiec, przewodniczący zarządu regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność. Dzień dobry, szczęść Boże, panie przewodniczący.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Panie przewodniczący, jak w pańskiej pamięci zapisała się ta tragiczna niedziela, dzień 13 grudnia 1981 roku?
No cóż, ze względu na mój młody wiek jeszcze, jak wybuchł stan wojenny, ja miałem 12 lat. Ale to było przeżycie dla naszej całej rodziny. Moi dziadkowie, niejako osoby, które przeżyły II wojnę światową, dla nich to było ogromnym zaskoczeniem, bo w pewien sposób nie rozumieli tak naprawdę, co się dzieje. Bo oto władze państwa, co prawda komunistyczne władze, wypowiadają wojnę polskiemu narodowi, a więc pamiętam, to był bardzo smutny dzień. Moja babcia wtedy płakała, mój dziadek słuchał Radia Wolnej Europy, żeby się dowiedzieć coś więcej, bo te informacje, które były podawane w polskiej telewizji, tak do końca nie wyjaśniały, po co, na co i dlaczego wprowadzono stan wojenny. Oczywiście później doszliśmy do tego, no wszyscy się dowiedzieliśmy, dlaczego i przeciwko komu był wprowadzony ten stan wojenny.
Tak jak pan przed momentem powiedział, dwunastolatek, ale już w pana świadomości, tej dziecięcej świadomości, wiedział pan wtedy jako dziecko, że dzieje się coś niedobrego, coś złego się stało.
Oczywiście, że wszyscy wtedy byliśmy zaskoczeni, ale to zachowania czy rodziców, czy dziadków, zwłaszcza dziadków, tak jak u mnie w domu, to była sytuacja bardzo niepokojąca, bo nikt tak naprawdę nie wiedział, co się wydarzy, jeżeli chodzi o dalszy ciąg. Samo wprowadzenie jeszcze, tak jak chwilę też wcześniej powiedziałem, nie tłumaczyło nam, dlaczego tak się stało. I nie wiedzieliśmy, jakie stan wojenny będzie miał dalsze konsekwencje. Dopiero później wiedzieliśmy, przeciwko komu to było skierowane.
Ten dzień był trudny, bardzo trudny dla działaczy Solidarności w całej Polsce, ale i również w Kaliszu. Co na ten temat możemy powiedzieć?
No oczywiście, tak jak w całej Polsce i w Kaliszu nastąpiły aresztowania, ludzie trafili do więzienia, a więc te represje, bez względu na to, czy to było duże miasto, czy małe, wszędzie one wyglądały tak samo. Zapewne listy już były wcześniej przygotowane i w momencie, kiedy stan wojenny wybuchł, a więc z 12 na 13 grudnia, te listy były przygotowane i one były szczegółowo realizowane, a więc wszystkie osoby, które na tych listach się znalazły, były po prostu aresztowane i osadzone w aresztach, w więzieniach.
Tutaj w Kaliszu miało się też odbyć takie tajne zebranie członków Solidarności, tak?
Z relacji moich starszych kolegów wynikało, że do tego spotkania nawet doszło wcześnie rano. Wtedy siedzibą zarządu regionu był Pałac Ślubów, dziś obecny Pałac Ślubów.
Na Alei Wolności.
Na Alei Wolności. I do tego spotkania najprawdopodobniej doszło, aby szybko te najważniejsze dokumenty, żeby zabrać i też się z nimi jak najszybciej ewakuować. Natomiast pierwszych godzinach porannych ten obiekt został zajęty przez milicję, przez służby bezpieczeństwa, bo oczywiście to już było wcześniej też przygotowane. Natomiast wiele dokumentów zostało zachowanych poprzez to, że wcześniej one zostały niejako wyniesione z tego budynku.
Ktoś został aresztowany tutaj z tego naszego zarządu?
No, aresztowany został chociażby Antoni Pietkiewicz, który w tej sytuacji właściwie był zastępcą przewodniczącego zarządu regionu, natomiast po rezygnacji przewodniczącego niejako pełnił funkcję szefa regionu. Oczywiście wielu innych osób było aresztowanych, to skrupulatnie było, jakby to powiedzieć, przygotowane i wiele osób zaraz po ogłoszeniu, czy nawet przed oficjalnym ogłoszeniem było aresztowane.
Tak, ta lista internowanych z ówczesnego naszego województwa kaliskiego rzeczywiście była bardzo długa. Wszystkich na pewno się nie da wymienić, ale dokładnie, kilka takich było ważnych.
No nie chciałbym też wymieniać wszystkich kolejno, bo tak jak pan redaktor powiedział, ta lista osób jest bardzo długa. Natomiast czy tutaj w Kaliszu, czy w Ostrowie Wielkopolskim, przecież tam też był areszt śledczy, tam był stworzony oddział dla właśnie osób internowanych przez dłuższy okres czasu. Tam internowani przebywali, a co ciekawe, ze względu na fakt, że władze więzienia, właściwie aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim nie wprowadzały takich obostrzeń, rygorów, to tych internowanych przeniesiono do innych zakładów karnych. Mhm.
Solidarność, jak wyglądała w tamtym czasie? Na czym polegała jej działalność? Spotkania członków Solidarności były tajne.
Oczywiście, że spotkania odbywały się tajne, oczywiście, że drukowano prasę podziemną, drukowano ulotki, te słynne krzyże, które były ustawiane z kwiatów w wielu miejscach miasta. To wszystko powodowało, że władze komunistyczne naprawdę miały dużo pracy, żeby w ich mniemaniu tak przeciwdziałać tym zdarzeniom. Ale przede wszystkim to była prasa podziemna, przede wszystkim to były tajne spotkania, drukowanie ulotek i informowanie społeczeństwa o tym, że Solidarność jest. Nawet jak została zdelegalizowana, to ta Solidarność jest, działa i ona działać nadal będzie, oczywiście w podziemiu.
Chwila muzyki i wracamy do Państwa.
Wiele polskich kwiatów rozkwitało już pod kasinomaków, pąków białych róż. Kwiatów co czerwieńsze były niźli krew w wierszu i w piosence i w okopu w mgle. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki i automaty, tresowane psy. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. To najdroższe kwiaty, jakie widział świat. Można za nie płacić w celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy. Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy mija noc. Ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień. Z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż, huczą gabinety, imperium drży. Szydzic generałów nie lęka się wojska, nielegalny naród, zakazana Polska.
Gościem dnia Radia Rodzina jest dziś pan Bernard Niemiec, przewodniczący zarządu regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność. W tym trudnym czasie dla Polaków rodacy, też Solidarność mogła liczyć na pomoc Kościoła. Kościół był wtedy ostoją wolności. Interweniował, jak wiemy, sam Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, polscy hierarchowie i kapłani. Niektórzy z nich, z tych kapłanów, zostali poddani też prześladowaniom, aresztowaniom. Warto przy tej okazji wspomnieć jezuitę ojca Stefana Dzierżka. On między innymi w grudniu 1981 roku w kościele kaliskim, kościele ojców jezuitów, przygotował żłóbek z elementami patriotycznymi. Bardzo zasłużona postać tutaj dla Kalisza i myślę dla Solidarności, dla Polski nawet.
Oczywiście, że tak. Ja powiem w ten sposób. Ojciec Stefan Dzierżek był człowiekiem bardzo odważnym. A moi koledzy do tej pory wspominają, że w czasie mszy, które prowadził, a jego słowa były dość dobitne i tak trochę może anegdotycznie mówią, że ojciec Dzierżek podczas swoich mszy zapraszał służby bezpieczeństwa, żeby przyszły, zbliżyły się do ołtarza, żeby ich nagrania, bo oczywiście nagrywano te msze, żeby ich nagrania były lepszej jakości. Ale to świadczy o wielkiej roli Kościoła katolickiego w tym trudnym czasie. Ludzie tak naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, nie rozumieli pewnych rzeczy. I też oczekiwali, jakby to powiedzieć, takiego duchowego wsparcia. I to właśnie wsparcie duchowe otrzymywali w kościele. Ojciec Bronisław Sroka w czasie strajków w 80 roku w Stoczni Gdańskiej przecież spowiadał i udzielał komunii. A więc no tutaj kościół jezuitów, ojców jezuitów, jak ja to zawsze mówię, to jest nasza świątynia, nasza świątynia Solidarności. Tu w stanie wojennym otrzymywaliśmy jako Solidarność pomoc i później wszystkie uroczystości, może nie wszystkie, ale większość uroczystości takich patriotycznych właśnie tam w tym kościele się odbywa. Oczywiście rola Kościoła katolickiego jest tutaj nieoceniona. Od samego początku działalności Solidarności w stanie wojennym, w całym kraju zresztą, ta pomoc Kościoła płynęła. To czasami była pomoc w sensie takim, że no, tam się wiele osób ukrywało w kościele. Była pomoc taka bezpośrednia, więc dary różnego rodzaju były rozdzielane w kościele. Naprawdę rola Kościoła była nieoceniona w tym czasie.
I trudno byłoby rzeczywiście przetrwać pewnie Solidarności w ogóle ludziom, gdyby nie głoszone kazania przez kapłanów, dodawanie otuchy i ta pomoc też materialna i to ukrywanie też działaczy opozycji, działaczy Solidarności. Ja bym jeszcze powiedział, wracając do ojca Dzierżka, że to taki nasz popiełuszko.
No tak można określić, aczkolwiek dzięki Bogu opatrzność Boża niejako objęła tutaj ojca Stefana Dzierżka, że nie poniósł tak dużej ceny jak najpierw kapelan, a teraz patron Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. To, co w chwilę też wcześniej powiedziałem, ta odwaga i pewnego rodzaju determinacja, żeby wesprzeć ludzi w tym trudnym czasie, ale też, żeby mówić prawdę. Ksiądz Jerzy zapłacił za tą prawdę cenę najwyższą. W sposób bestialski został zamordowany. To jego słowa, na jego kazania przychodziły tysiące ludzi. Właśnie tej otuchy potrzebujący.
Papież Święty Jan Paweł II i Solidarność. I tu pytanie, czy Solidarność przetrwała ten trudny czas, w ogóle przetrwała dzięki osobie naszego rodaka, wtedy będącego głową Kościoła katolickiego?
Niewątpliwie tak. My, ostatni 30. Krajowy Zjazd Delegatów poświęciliśmy właśnie pamięci świętemu Janowi Pawłowi II. Ty nas obudziłeś, my cię obronimy. Oczywiście ta pierwsza fraza, ty nas obudziłeś, odnosi się do tego, że święty Jan Paweł II był osobą, no, która naród polski dopingowała, będąc Ojcem Świętym. Dla papieża Jana Pawła II zawsze Polska to była ojczyzna, tak sobie myślę oczywiście, ale jego pomoc i jego przekaz, jego pielgrzymki tutaj do ojczyzny pokazywały, że Kościół w Polsce może liczyć na pomoc Watykanu. To niezmiernie ważna, wtedy myślę, że niezmiernie ważny przekaz, że władze komunistyczne muszą się również liczyć z krytyką Kościoła katolickiego, z krytyką Watykanu. A więc to pewnie po pierwsze troszeczkę wiązało ręce, a po drugie pewnie dyplomacja świętego Jana Pawła II była tak silna, że komuniści się go bardzo mocno obawiali.
Panie przewodniczący, chciałbym jeszcze zapytać o te przemyślenia dzisiaj pana po tych 42 latach na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i tego, co się stało po.
Ja myślę, że po 89 roku byliśmy troszkę karmieni różnego rodzaju błędnymi informacjami, bo próbowano nas przekonać, że generał Wojciech Jaruzelski był zmuszony wprowadzić stan wojenny, że gdyby tego nie zrobił, to oczywiście byłaby tragedia narodowa, bo wojska radzieckie czekały tylko na sygnał, żeby wejść tutaj do Polski z interwencją. No oczywiście okazało się to nieprawdą i wprowadzenie stanu wojennego było moim zdaniem tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić porządek w rozumieniu partii komunistycznej, żeby zrobić porządek z ludźmi, którzy chcą wolności, chcą niepodległości, chcą suwerenności, chcą mieć swoje prawa i chcą decydować sami o własnym życiu. Wymknęło się to wszystko władzą komunistyczną spod kontroli w 1980 roku, ponieważ porozumienia sierpniowe to były takie porozumienia, które dawały związkom zawodowym możliwość tworzenia niezależnych związków od władzy. Prawo do strajku, przecież 21 postulatów, które były podpisane, właśnie o tym mówiły. A więc to już była namiastka tej wolności, że polski naród się o to upomina. I myślę, że w pierwszym takim momencie władze komunistyczne doszły do wniosku, że jednak to nad tą Solidarnością da się zapanować, że damy im coś, niech już przestaną strajkować, bo te strajki były bardzo niebezpieczne dla władz, ówczesnych władz komunistycznych. Ale tak w późniejszym czasie to my jakoś się tam z tą Solidarnością dogadamy, może będzie dobrze. Natomiast nie, Solidarność powiedziała nie. Mamy porozumienia sierpniowe, będziemy dążyć dalej do wolności, do niepodległości. Daliście nam palec, my chcemy rękę. Ja myślę, że to taka była refleksja i ostateczność, żeby utrzymać tą władzę komunistyczną, żeby komuniści tą władzę utrzymali, to właśnie wpadli na tragiczny pomysł, aby wprowadzić stan wojenny i zrobić Solidarnością, w ich mniemaniu oczywiście, porządek. No przecież stan wojenny to przede wszystkim był skierowany przeciwko Solidarności. Solidarność zdelegalizowano, dopiero później reaktywowana była w 1989 roku. A więc całe to środowisko opozycji antykomunistycznej miało po prostu ponieść konsekwencje tych porozumień i tych działań, które podejmowało. Ja to tak oceniam. Niektórzy mówią, że Solidarność jest pierwsza, druga, trzecia. Patrząc na te 40 lat, ja myślę, że jestem przekonany o tym, że Solidarność jest jedna. Jedna, która powstała w 1980 roku i do tej pory jest ta sama Solidarność, tylko zmieniają się przewodniczący, działacze tej Solidarności. Ale tak jak na wstępie był opracowany i przyjęty statut Solidarności, tak on do tej pory po prostu się nie zmienił. Solidarność jest jedna i nie ma tutaj nikt żadnego prawa, żeby dzielić tą Solidarność, bo dzisiaj też mamy takie, można powiedzieć, przejawy, zakusy podziału tej Solidarności na tą pierwszą Solidarność i tą obecną Solidarność. Jest jedna od samego początku i myślę, że innej nie będzie.
Chciałbym zapytać o obchody. Co roku tutaj Solidarność w Kaliszu i nie tylko w Kaliszu wspomina rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
Pierwsze takie upamiętnienie tych tragicznych wydarzeń, więc wprowadzenia stanu wojennego, miało miejsce w Pleszewie 10 grudnia. Mieliśmy zamówioną mszę świętą w intencji ojczyzny i ofiar stanu wojennego. O 9:30 po mszy świętej złożyliśmy wiązanki kwiatów pod tablicą Solidarności na terenie kościoła. To w tym roku akurat w Pleszewie rozpoczęliśmy te obchody, bo nie mówimy o uroczystościach, bo tutaj nie ma co świętować. Mm-hmm. Po prostu to są obchody upamiętniające te tragiczne wydarzenia. Oczywiście w Ostrowie Wielkopolskim, jak co roku, też jesteśmy obecni na mszy świętej zamówionej od regionu Wielkopolska Południowa, NZ Solidarność. Msza święta jest w intencji ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Po mszy świętej złożyliśmy wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a później pod aresztem śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. No i dziś uroczystości w Kaliszu o godzinie 8:00. Odbyło się takie spotkanie upamiętniające przy kaliskim więzieniu, byłym kaliskim więzieniu. Tam złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze pamięci pod tablicą pamiątkową. No i czeka nas, można powiedzieć, kulminacja tych obchodów, a więc w kościele Ojców Jezuitów. Msza święta o godzinie 19:00, którą będzie prowadził ksiądz biskup kaliski Damian Bryl. Następnie złożymy kwiaty i zapalimy znicze pamięci pod tablicami pamiątkowymi.
Przewodniczący zarządu regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność, pan Bernard Niemiec, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.